Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Za plecami koronawirusa to temat, który podejmujemy z redaktorem Witoldem Gadowskim, reżyserem, publicystą, reporterem. Pan redaktor w Krakowie okazuje się słonecznym, ciepłym i pogodnym. Witamy serdecznie.
Witam. Szczęść Boże.
Panie redaktorze, za plecami koronawirusa, zanim do tego tematu, to krótki komentarz odnośnie filmu reżysera Latkowskiego.
To potrzebny film, dlatego że ten film uzupełnia istotny brak informacji polegający na tym, że dotychczas problem pedofilii w Polsce podnoszony był jedynie w odniesieniu do Kościoła katolickiego i kleru. To za sprawą braci Sekielskich się stało i niedawno była premiera drugiego filmu, no już nie narobił na szczęście tyle hałasu co pierwszy, a nie mieliśmy właściwych proporcji tego zjawiska i Sylwester Latkowski, chwała mu za to, pokazał właściwą miarę tego zjawiska, a mianowicie pokazał świat polskich celebrytów, świat znanych, lubianych, popularnych, którzy czują się bezkarni, i którzy z tej bezkarności i rozwydrzenia zaczęli czynić przeróżne dziwne rzeczy i między innymi są zamieszani w powiązania pedofilskie. Od czasu do czasu opinię publiczną w Polsce wstrząsały takie informacje jak aresztowanie znanego i bardzo popularnego telewizyjnego psychologa, który okazał się pedofilem, albo znanego specjalisty od kształtowania wizerunku osób publicznych, który także otrzymał zarzuty pedofilii. Teraz Sylwester Latkowski pokazał, że znani artyści, piosenkarze, celebryci także uczestniczyli w zabawach homo i hetero pedofilskich. I chwała za to Sylwestrowi Latkowskiemu, że miał odwagę w rozmowie po filmie wymienić nazwiska. I to było bardzo odważne. Zobaczymy, jakie spotkają go koleje losu dalej, bo niestety podejrzewam, że za tymi znanymi, lubianymi stoją potężne siły i potężne pieniądze, więc to jest bardzo poważna wojna. Zresztą to jest wojna ogólnoświatowa, bo przypomnę belgijską sprawę Jean-Marc Dutroux, który będąc formalnie bezrobotny miał 5 domów, ogromne środki finansowe, i wiadomo było, że był naganiaczem pedofilskim dla belgijskich elit politycznych. Także tych ze szczytów Unii Europejskiej. Śledztwo ucięto bardzo szybko. Właściwie tylko Jean-Marc Dutroux został pokazany. To samo było w Stanach Zjednoczonych, kiedy aresztowano bankiera Epsteina, właściwie przedsiębiorcę Epsteina. Wtedy dopiero wyszło na jaw, że na wyspie, którą posiadał, odbywały się orgie pedofilskie, że pomagała mu w tym córka Roberta Maxwella i że zaangażowany w to wszystko jest świat polityczny. Podejrzenia zaczęły iść w stronę doradcy Billa Clintona i szefa sztabu Hillary Clinton, Johna Podesty i jego brata. Niestety sprawa oczywiście została ucięta. Do dziś możemy gdzieś w internecie znaleźć filmy mówiące o Pizzagate, pokazujące maile wymieniane przez Johna Podestę z różnymi ludźmi, między innymi z Hillary Clinton. Tam niestety podejrzenia szły także w stronę mojego ulubionego kucharza, Anthony Bourdaina, który popełnił samobójstwo w końcu. Okazało się, że świat tych takich celebrytów ze szczytu świata, czyli gdzieś tam z Hollywood, jest straszliwie zepsuty i szuka adrenaliny, podniet w cierpieniu dzieci. W cierpieniu dzieci. I to jest najgorsze, najbardziej podłe postępowanie, które dostarcza tym ludziom adrenaliny. Czy kiedyś dowiemy się do końca tego wszystkiego? Wątpię, dlatego że stoją za tym ogromne pieniądze i od czasu do czasu idzie do więzienia ktoś taki jak Weinstein, ale bardziej za molestowanie kobiet już dojrzałych. ten wątek pedofilski jest ukryty. Od czasu do czasu mamy do czynienia z szokującymi wypowiedziami celebrytów, takich jak Mel Gibson czy Brad Pitt, którzy otwarcie mówią o takich rzeczach. Od czasu do czasu, jeszcze z lat 70. i 80. mamy do czynienia z znikłym odpryskiem tych spraw, kiedy mówimy o zarzutach ciążących na Romanie Polańskim, chociaż Polański przy tych ludziach to wydaje się być no, łagodnym bardzo. Więc naprawdę jest to ogromny problem. Chwała panu Latkowskiemu za to, że go podniósł. Wcześniej pan Mariusz Zilke podnosił problem kompozytora, pana S., który pracował przy programie Tęczowy Music Box, miał do czynienia z dzieciaczkami. I wtedy pojawiły się podejrzenia wobec pana S., a już udokumentowane zeznaniami, że molestował te dzieci. To przykre. Mówi się także o pewnym znanym reżyserze, a zresztą wczoraj Sylwester Latkowski wymienił jego nazwisko w kontekście afery z Dworca Centralnego. Reżyserze, który uchodzi za wielkiego moralistę i człowieka głęboko myślącego, no, który również coś ma na sumieniu, prawda?
Panie redaktorze, artyści, celebryci występują z pozwami przeciwko Telewizji Polskiej, tym samym zapewne przeciwko reżyserowi filmu. Wczorajsza rozmowa, o której pan wspomniał z reżyserem Sylwestrem Latkowskim, nie miał pan wrażenia, przepraszam, że redaktora pytam o wrażenie, że wypływała z tej rozmowy pewna bezradność wynikająca z tego, że no, brak świadków albo świadkowie zaczynają milczeć bądź się wycofują?
Świadkowie się wycofują, bo mamy do czynienia ze zmową ludzi majętnych, wpływowych, którzy wiele mogą i którzy dotychczas byli bezkarni. A więc mamy do czynienia z zastraszaniem świadków, zastraszaniem małych dzieci, zastraszaniem ich rodziców. To naprawdę bardzo poważna sprawa i ona może ugrzęść. Tutaj wiele zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości i od nadzoru, na przykład nad prokuraturą gdańską, bo akurat film Latkowskiego opowiadał o Wybrzeżu, o zepsuciu na Wybrzeżu. Również w Warszawie, albo przede wszystkim w Warszawie mamy do czynienia z tego typu działaniami i one są szokujące. Tak to powiem, szokujące. Gdyby zacząć opowiadać o rynku kokainy i pedofilii w stolicy w Warszawie, powstałby też straszny film.
Skąd pojawiają się te pozwy, gdybyśmy do nich wrócili w krótkim komentarzu?
To naturalne, że żeby uciszyć sprawę, należy zniszczyć autora takiego materiału. Trzeba go zniszczyć finansowo. Trzeba mu wytoczyć pozwy i za pomocą zaprzyjaźnionych sędziów doprowadzić do skazania go na duże kary materialne, tak żeby po prostu zbankrutował. Będzie to nauczka dla innych dziennikarzy i innych osób publicznych, żeby o tym nie mówiły. To jest, jeżeli się tego nie uda przełamać teraz, to na długi czas znowu w Polsce o pedofilii w kręgach celebrytów zapadnie milczenie.
Redaktor Witold Gadowski, rozmowy niedokończone za plecami koronawirusa to zasadniczy temat, więc rozpoczynamy rozmowę we właściwym wymiarze, czyli zgodnie z zakresem tematycznym. Koronawirus wychodzi, jak doskonale wiemy, z Chin i tu się rozpoczyna cała przygoda koronawirusa. Czy sztucznie wywołany, czy odzwierzęcy? Kolejna rzecz, czy ma być to wirus, który doprowadzi do zaszczepienia wszystkich ludzi, 7 miliardów ludzi, szczepionki, a tym samym zaczipowanie ludzi. No jeszcze w tle pojawia się sieć 5G. Panie redaktorze, wiemy, że z raportów tygodnia czy z pańskiej działalności redaktorskiej i publicystycznej wynikają konkretne spostrzeżenia, konkretne dowody. Prosimy o podzielenie się nimi i też wiadomo, że w rozmowach niedokończonych zapraszamy widzów, zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego programu.
To ogromny, to ocean wręcz. Ocean dlatego, że odkąd zacząłem się tym zajmować, to dopiero zauważyłem ogromną złożoność opinii, zjawisk i zauważyłem, jak mało jest ekspertów prawdziwych w tych tematach, a jak wielu hochsztaplerów. I to nie jest pocieszające, ale ad rem. Więc wszystko wskazuje na to, także najnowsze badania amerykańskie, jeżeli im wierzyć, że wirus nie pochodzi naturalnie. Nie jest to dzieło ewolucji, nie jest to dzieło mutacji naturalnych. Że tak jak początkowo nam mówiono, że ten wirus powstał w drodze takiej, że zmutował z nietoperzy przez jakiś organizm pośredni na człowieka. I ten koronawirus SARS-CoV-2 jest naturalny, nie jest naturalny. Moi przyjaciele z laboratoriów w Kalifornii i w Nowym Jorku, którzy badają od samego początku naturę tego wirusa, jego budowę, od początku alarmowali, że jest w nim coś nienaturalnego, jest w nim ślad ludzkiej ręki. Już dziś wiemy, że kombinacja genetyczna, która jest nieduża, bo to jest kilka genów, została ludzką ręką zmieniona, że dodano tak zwany mechanizm gain of function, czyli wzmocnienie oddziaływania na człowieka. I to wiemy, to wszystko wskazuje w 90%, że ten wirus był tworzony laboratoryjnie, prawdopodobnie od 2003 roku, kiedy zaczęto w ogóle badać koronawirusy pochodzące od nietoperzy i ich cyrkulację wśród ssaków. Ma w tym swój udział Uniwersytet Północna Karolina, Instytut Chapel Hill, który współpracował z Instytutem Wuhan. Dlaczego tak to miało miejsce? Ponieważ w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono moratorium na najbardziej niebezpieczne badania dotyczące koronawirusa. To były badania prowadzone właśnie we współpracy chińsko-amerykańskiej, a właściwie właśnie Uniwersytetu Północna Karolina i Wuhan. Badania dotyczące, mówiąc tak już najogólniej, uzłośliwienia koronawirusa nietoperza. I motywacja, jaka za tym stała, motywacja badawcza, to było przygotowanie przyszłej szczepionki na agresywne koronawirusy. 200 naukowców, tak zwanym listem z Cambridge oraz rząd Stanów Zjednoczonych zaprotestował przeciwko tego typu badaniom, uznając, że są zbyt niebezpieczne, żeby mogły być dalej kontynuowane. Wtedy, w 2015 roku, przeniesiono te badania kompletnie do Wuhan. I takie nazwiska, które są ważne dla powstawania tego wirusa, to jest chińska naukowiec Shi Zhengli, zwana w środowisku naukowym Batwoman, czyli kobieta nietoperz, ponieważ niemal całe życie poświęciła badaniom nad koronawirusami, wirusami u nietoperzy. Jest pan Peng Zhu, który badał nietoperze australijskie, oraz zespół Ralfa Barika z Uniwersytetu North Carolina, gdzie występuje także polski akcent, ponieważ jedną z jego asystentek jest pani Liza Graliński, która w swoim curriculum vitae podaje, że zna język polski. Te osoby wiedzą najwięcej na temat koronawirusa, ale już dziś jesteśmy alarmowani, że ten koronawirus, który atakuje Europę i Stany Zjednoczone, to już jest mutacja koronawirusa z Wuhan. Tam już zostały zmutowane białka. To już jest, on ma symbol D614. To już jest zupełnie coś nowego. Gdybyśmy znali wszystkie doniesienia z laboratoriów, te obiektywne, to bylibyśmy mocno przestraszeni. Dlatego, że do dziś nie wiemy, jaka jest odpowiedź na kilka zasadniczych pytań. A więc, jaka jest natura tego wirusa? Czy pozostaje w organizmie, tak jak chociażby pierwotnie jak malarii, czy można go całkowicie wyleczyć i wykorzenić z organizmu? Jakie powoduje efekty? Bo to nie tylko jest zapalenie płuc, przeziębienie, ale ten wirus atakuje też wszystkie te komórki, które mają receptory związane z angiotensyną 2, ACE2. I tam, gdzie mamy receptory ACE2 komórkowe, czyli płuca, serce, nerki, jądra, także komórki mózgowe pewne, w rdzeniu przedłużonym, tam wszędzie ten wirus może się wiązać poprzez białko spike, to, które występuje na koronie wirusa, i wnikać do naszych komórek. Bo jaka jest natura działania wirusa? Wirus nie jest organizmem samodzielnym. Nie jest w ogóle, trudno, jest trwa spór, czy to jest materia ożywiona. Wirus jest bardzo prostą kombinacją kilku genów, białek i lipidów, czyli tłuszcz. I wirus samodzielnie nie będzie funkcjonował, więc wirus musi mieć komórkę, która, na której będzie pasożytował. Wnika do naszych komórek i zmienia produkcję naszych komórek. Zmienia metabolizm naszych komórek. Nasze komórki zaczynają produkować białka tego wirusa. To jest niebezpieczne. I w tym momencie, tak najprościej chciałem opisać, jak oddziaływuje SARS-CoV-2. Jak zresztą większość wirusów. Z koronawirusami żyjemy od początku świata prawdopodobnie. Od 50 lat koronawirusy w naukach medycznych są opisane i dotychczas nie mieliśmy aż tak agresywnych koronawirusów, bo nawet SARS i MERS nie były tak agresywne jak SARS-CoV-2, czyli te i jego mutacje, które w tej chwili oddziaływują. I z jednej strony przestrzegałbym przed bagatelizowaniem tego wirusa, bo jego oddziaływania ciągle nie znamy. Pojawiły się opracowania naukowe mówiące o tym, że może być powiązany z chorobą Kawasakiego u dzieci. I to jest bardzo niebezpieczne. Śledzę te badania, więc nie chcę teraz więcej na ten temat mówić. Nie jestem specjalistą. Z drugiej strony pojawiły się bardzo poważne opracowania mówiące o tym, że wirus poprzez nerw węchowy wnika do centralnego ośrodka nerwowego i może uszkadzać rdzeń przedłużony, a więc może uszkadzać autonomiczną pracę płuc i serca. Nie chcę straszyć, nie chcę mówić tutaj o rzeczach nieprzyjemnych, ale taki krótki rys wiedzy musimy mieć, żeby nie bagatelizować. Z drugiej strony wiemy już dziś na pewno, że symulacje pandemii opracowane przez Narodowy Instytut ze Stanów Zjednoczonych, to jest dłuższa nazwa, ale to jest instytucja założona i dotowana przez Billa Gatesa, chociaż niezależna, i Imperial College z Wielkiej Brytanii, czyli dwa ośrodki, które na cały świat opracowały dominujące przewidywania pandemii, pomyliły się 20-krotnie. Te badania dziś widać były zawyżone 15-20-krotnie. Na przykład dziś w Stanach Zjednoczonych powinno być 2 miliony chorych według tego amerykańskiego ośrodka Imperial College. Jest 90 tysięcy. W Wielkiej Brytanii powinno być dziś 500 tysięcy chorych. Jest 15 razy mniej. Śmiertelność powinna być już bardzo duża. Jest 15 razy mniejsza w świecie. Ja nie mówię, że te 300 tysięcy osób, które zmarło w tej chwili na koronawirusa, że to jest niewiele. Ale zwróćmy uwagę, że populacja światowa, no to jest ponad 7 miliardów ludzi. I teraz, czy ten lockdown, czy te restrykcyjne środki bezpieczeństwa, wśród których my Polacy przodujemy, bo jesteśmy krajem o jednym z najbardziej restrykcyjnych systemów w tej chwili zapobiegania emisji koronawirusa, czy tu skórka się opłaca za wyprawkę? Ponieważ statystyki zgonów także pokazują, że wśród tych, którzy umierają, są przede wszystkim osoby, które miały towarzyszące schorzenia i podeszłe wiekiem. Dlaczego trwa zamknięcie gospodarki? Przecież zamknięcie gospodarki wywoła więcej ofiar niż koronawirus. I teraz, czy to jest racjonalne, że mamy w Polsce 500 zakażeń, zamykamy całkowicie gospodarkę, zamykamy całkowicie życie publiczne, a w tej chwili mamy 19, prawie 20 tysięcy zakażeń i otwieramy. To są nieracjonalne zupełnie, przynajmniej z punktu widzenia takiego prostego rozumienia logiki, posunięcia. I teraz jest pytanie, czy polski rząd kieruje się tylko symulacjami Imperial College i Amerykanów? Czy też mamy jakieś własne opracowania wiarygodne? Czy też mamy jakieś własne strategie? Czy też kopiujemy jedynie, niewolniczo, to, co się dzieje w świecie? Więc jak widać z tego mojego przydługiego wywodu wynika tak. Z jednej strony mamy do czynienia z czymś nowym, jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiczne, pandemiczne, a z drugiej strony mamy do czynienia z reakcjami, które budzą wątpliwości i trzeba w tym wszystkim znaleźć jakiś zdrowy rozsądek. I to jest trudne.
Panie redaktorze, po tym, jak to sam pan określił, przydługawym, ale wydaje się koniecznym i potrzebnym wprowadzeniu i wyjaśnieniu tych meandrów, zarówno związanych z koronawirusami, z koronawirusem, który teraz nas dopada, zatrzymał niemalże cały świat. I tymi obliczeniami, które symulacjami, które sprawiły, że ten świat się ze względu na to zatrzymał, rzeczywiście one się nie spełniły. Pytanie jest takie, skoro my stawiamy pytanie i stawiamy te pytania w oparciu o wiedzę, o doniesienia, kto powinien na te pytania nam odpowiadać i kto może odpowiedzieć, albo gdzie szukać odpowiedzi, bo pytania są zasadne i wiele osób i my sami je dziś stawiamy i zastanawiamy się, kto powinien albo kto ma jeszcze mocniej w obowiązku na te pytania odpowiadać.
Powinni odpowiedzieć ci, którzy rządzą i podejmują decyzje. Powinni nam powiedzieć, na podstawie jakich opracowań, na podstawie jakich wyliczeń są podejmowane te decyzje. Bo z mediów głównego nurtu dowiadujemy się jedynie, że teraz już należy nosić maseczki, wcześniej nie trzeba było. I eksperci mówią bardzo prosto. Maseczka, żeby spełnić swoją funkcję, działa do 20 minut. Potem już jest antyfunkcjonalna. Nawet może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.
Ale chroni innych.
Ale jak chroni?
Chroni innych przede mną.
Jeżeli jestem chory, to może i chroni. Ale jeżeli jestem zdrowy, to sam sprowadzam na siebie zagrożenie dla organizmu. Dlatego, że maseczka po 20 minutach zaczyna być już nasączona bakteriami, nasączona płynami własnymi i to zaczyna wszystko bardzo niedobrze oddziaływać na nasz organizm. Więc do pewnego momentu nie trzeba było nosić maseczek, teraz trzeba. Ja to tak trochę brutalnie mówię, że założono nam kagańce, a my nawet nie zadajemy pytania dlaczego. Nie możemy dać sobą tak sterować. Nie możemy...
Panie redaktorze, wielu spośród nas zadaje to pytanie, dlaczego, ale zakłada maseczkę, bo kara jest od 500 do 30 tysięcy bodajże.
Tak, ale w tym czasie Szwedzi nie zamykają gospodarki. Czy w Szwecji dziś jest znacząco większa liczba zachorowań niż w Wielkiej Brytanii? Nie. I okazuje się, że ten model szwedzki, eugeniczny, przyznam, bo oni od dawna mają tego typu ciągotki, czyli wykształcanie tak zwanej odporności stada, no przynosi jakieś efekty. A my, siedząc w domach, zakładając rękawiczki i maseczki, wyjałowiamy się. Nasz organizm nie ma do czynienia ze środowiskiem wirusów i bakterii, które w sposób naturalny w środowisku krążą. Jakie mogą być potem efekty? To są tylko pytania medyczne, ale są jeszcze pytania psychologiczne. Jak wpłynie na nas odosobnienie, utrata pracy, kończące się zasoby finansowe i narastające zniecierpliwienie, narastające złe emocje, które się przy tym wszystkim rodzą. To pójdzie w dwóch kierunkach, bo to z teorii psychologicznych wiemy, że tak będzie. Pójdzie w kierunkach depresyjnych, będziemy mieć wysyp depresji i związanych z tym niestety także prób samobójczych, a z drugiej strony będziemy mieć wysyp agresji. Agresji, która jest tłumiona w tej chwili poprzez to, że jeszcze mamy ten osłabiony lockdown, jeszcze siedzimy w domach, ale wyjdziemy z domu, bo okaże się, nie mamy pracy. Ja mieszkam w Krakowie, który żyje z turystyki. 10 milionów osób odwiedzało rocznie Kraków i Kraków bardzo dobrze z tego żył. Od kilku miesięcy nie ma w Krakowie turystów. Są pozamykane restauracje. W obrębie samego rynku głównego jest ponad 2000 punktów gastronomicznych. To wszystko jest zamknięte. Wielu tych firm się już nie da odtworzyć. Ludzie stracą pracę i zatem pójdzie fala ubóstwa. A jednocześnie proszę spojrzeć do sklepów, jaka jest ogromna inflacja. Jak drożeje żywność, jak drożeją środki pierwszej potrzeby. To musimy zobaczyć, bo na razie się o tym nie mówi. W mediach się cały czas mówi tylko o koronawirusie i podaje jakieś dosyć banalne informacje. A tymczasem musimy to zobaczyć w szerszym kontekście. No, w Stanach Zjednoczonych już w tej chwili jest największe bezrobocie od 20 lat. W Polsce eksperci przewidują, że nam skoczy bezrobocie 13-14%. I skończył się rynek pracownika, kiedy pracownicy mogli walczyć o swoje prawa z pracodawcami. Teraz nadchodzi zupełnie nowy świat. I pomijając już to, jak się zmieni świat, który przestał się globalizować, co jest już widoczne, to w naszym mikroświecie polskim również będziemy mieć poważne konsekwencje, z którymi nie wiem, czy z tego zdaje sobie sprawę rząd, czy z tego zdają sobie sprawę ci eksperci rządowi, ale przecież pytania, które ja zadaję, to nie są odkrywcze pytania. Są pytania, które mówią moi sąsiedzi, ludzie spotykani na ulicy, moi znajomi, wszyscy zaniepokojeni, wszyscy bojący się tego nowego świata. Czy nie będzie tak, że chcąc podróżować, będziemy musieli mieć tak zwane aplikacje biometryczne i powiedzmy, tak jak w Chinach już dziś jest, że mając żółty punkt, już jesteśmy niebezpieczni, mając czerwony punkt, nie pozwala nam się podróżować. Dopiero jak się ma zielony punkt, to można podróżować. Jakie to rodzi ogromne możliwości korupcji, wpływu na naszą wolność? Jak to blokuje nasze swobody? Przecież w tej chwili zabrano nam tyle swobód obywatelskich, tyle wolności, jak nigdy od czasów komunizmu w Polsce. Już mówię o polskiej sytuacji.
Panie redaktorze, ale dane z dzisiaj. Współczynnik śmiertelności w Szwecji 6,25, w Polsce 0,47. To te restrykcje, o których pan powiedział, że są restrykcjami najmocniejszymi. Szwecja rozluźniona, jednak ten współczynnik śmiertelności jest bardzo duży. Porównanie zakażonych do wyzdrowieńców i śmiertelnych ofiar. W Polsce i w Szwecji okazuje się, że procent, około 30% w Szwecji z tych, którzy są zakażeni, umiera. W Polsce zdrowieje, natomiast w Szwecji zdrowieje około 5%, czyli tyle samo, co w Polsce umiera. Jak to pan skomentuje? Czy tutaj możemy mówić o tym, że walczymy o gospodarkę, powinniśmy ją ratować, jednak licząc się z tymi proporcjami chociażby, które są w Szwecji? Czy wystarczy to zdanie, o którym pan mówi, że kryzys potem gospodarczy przyniesie więcej ofiar niż to zatrzymanie nas teraz i ochrona przed koronawirusem?
Bo proszę pamiętać, że ten nasz lockdown, to pozostanie w domu, wcale nie leczy koronawirusa. To ma tylko zatrzymać transmisję koronawirusa, czyli to, że się zarażamy. Ale wcześniej eksperci z Imperial College i z Narodowego Instytutu Zdrowia mówili, w Stanach Zjednoczonych, mówili, że zarażonych będzie 70-80% populacji. I teraz wszystkie te dane musimy traktować...
Z czego 20-30% może być śmiertelnych. Takie były...
Może być śmiertelnych. Takie tak. były dane. Dziś już wiemy, że śmiertelność przeciętna to jest od 0,1-0,3%. Tak naprawdę wśród populacji. Bo te dane, o których mówimy ze Szwecji, to jest śmiertelność wśród zarażonych, a nie wśród całej populacji. Jakbyśmy wzięli całą populację, to ten współczynnik 6 byłby dużo niższy oczywiście. Ale dobrze, załóżmy, że Szwedzi mają większą śmiertelność. Ale jaka to jest śmiertelność? Musimy teraz spojrzeć na to, kto umiera. Przede wszystkim umierają pensjonariusze domów starców, hospicjów, z tych grup, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo śmiertelnego koronawirusa. Ci ludzie umierają także z powodu chociażby grypy. Bo jak się ma 80 lat i jest się w złym stanie zdrowia, to zwykły katar może zakończyć życie.
Stąd pojawiają się, panie redaktorze, głosy, że koronawirus to wymysł firm ubezpieczeniowych, żeby no, zmarli starsi, nie trzeba było utrzymywać ich zarówno żeby państwo nie wspierało ich utrzymania jako osób starszych, no bo wiadomo, że ten koszt utrzymania osoby starszej, nieproduktywnej, przepraszam za to słowo, jest o wiele większy niż osoby młodej. Też chciałbym wrócić do tych teorii, które mówią, że koronawirus to szansa na zaszczepienie i zaczipowanie całej ludzkości, czyli 7 miliardów osób i to jeszcze na koszt każdego obywatela czy państw, które będą zobowiązane szczepić i czipować.
My tu musimy być bardzo ostrożni, ponieważ mamy z jednej strony do czynienia z pandemią, o której niewiele wiemy, bo wiemy tylko z mediów o niej, a z drugiej strony mamy do czynienia z pandemią teorii spiskowych. Ja znam już mnóstwo teorii, naprawdę, najbardziej fantastycznych, aż się nie godzi czasem już je powtarzać, bo są tak niedorzeczne. I my musimy znaleźć jakiś rozsądny pogląd na świat w zalewie teorii spiskowych i w niedostatku informacji na temat pandemii. To jest oczywiste, mamy niedostatek informacji, ten niedostatek wypełniają teorie spiskowe. Ja znam już teorie mówiące o tym, że na przykład technologia 5G wywołuje koronawirus. Oczywiście obeszłem wszystkich moich znajomych naukowców, elektroników, lekarzy i wszyscy się pukają w moje czoło i mówią, chłopie, nie ma żadnych dowodów. Oczywiście 5G może być szkodliwe dla zdrowia, jest szkodliwe dla zdrowia, jeżeli jest ta transmisja często przekraczana i te natężenia są bardzo duże, ale co to ma wspólnego z koronawirusem? A jest teoria mówiąca o tym, że koronawirus to jest produkt wręcz technologii 5G. Inna teoria mówi, że tu chodzi o masową depopulację, ponieważ zwolennikiem depopulacji jest Bill Gates, a Bill Gates rzeczywiście ma dziś nieproporcjonalny wpływ na wszystkie instytucje zajmujące się zdrowiem na świecie. Dość powiedzieć, że jest drugim co do wielkości sponsorem WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. I że to właściwie on i Chińczycy doprowadzili do wyłonienia pana Tedrosa Ghebreyesusa na dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. To wszystko wiemy. Wiemy, że pan Ghebreyesus jest marksistą z Etiopii, na którym ciążą poważne zarzuty jeszcze z okresu, kiedy był ministrem zdrowia, a potem ministrem spraw zagranicznych Etiopii. I że to Bill Gates za tym człowiekiem bardzo mocno stoi. To wszystko wiemy, ale czy z tego należy wysnuwać wniosek, że właśnie rząd światowy chce doprowadzić do masowej depopulacji, czyli de facto do masowego mordowania ludzi? No tak nie możemy myśleć, bo wtedy okaże się, że nie pozostanie nam nic innego, jak organizować partyzantkę miejską i ruszać do walki. Tylko z kim, gdzie i kiedy? Musimy być rozsądni.
Panie redaktorze, oddajemy pana do dyspozycji naszych telewizji i radiosłuchaczy. I zapraszam państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536-600-300 lub 536-600-400 dla zagranicy 48-56-657-0013 lub 657-0014. Myślę, że w tej części nie uporamy się z 5G, bo gdyby rzeczywiście można było przez 5G transmitować wirusa, no to Chińczycy byliby mistrzami świata, teleportacja by nas tutaj, że tak się wyrażę, no rozwinęła ich niesamowicie. Byłoby to odkrycie cywilizacyjne. I zanim pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie, ponieważ no, za plecami koronawirusa dostrzegamy też taką sprawę. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, nie będę finansować i Stany Zjednoczone nie będą finansować WHO, natomiast Australijczycy mówią, prosimy o śledztwo w sprawie koronawirusa i Chin. No te dwa, powiedzmy sobie szczerze, mocarstwa zaczynają stawiać konkretne pytanie. Okazuje się, że w tym nowym języku są hejtowane, wręcz atakowane. No tutaj bardzo mocno Australia gospodarcza, jeżeli chodzi o cła. No i nie zapominajmy, że cały czas trwa wojna i nieporozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
Mamy do czynienia z wystąpieniem 62 krajów z inicjatywy australijskiej, z żądaniem śledztwa w sprawie postawy Światowej Organizacji Zdrowia wobec koronawirusa i w sprawie terminu, w którym poinformowano cały świat o pandemii. Ten termin, jak wiele wskazuje na to, a podało o tym także BND, niemiecka służba specjalna, Bundesnachrichtendienst, ten termin był odraczany przez pana Ghebreyesusa na osobiste życzenie pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chin. Niemcy twierdzą, że dysponują nagraniem z rozmowy pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chin z panem przewodniczącym Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli to się potwierdzi, to oczywiście jest to natychmiastowa dymisja tego etiopskiego marksisty. Więc niepokoje wokół Światowej Organizacji Zdrowia już są uzasadnione. Z jednej strony rzeczywiście Donald Trump bardzo słusznie wycofał ponad 200 milionów dolarów, którymi rząd Stanów Zjednoczonych zasilał Światową Organizację Zdrowia, ale proszę sobie uzmysłowić, że drugim co do wielkości sponsorem jest Bill Gates, który także ponad 200 milionów dolarów przekazuje na Światową Organizację Zdrowia. Jest to więcej niż dają Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja razem na Światową Organizację Zdrowia. A więc Gates daje więcej niż te wszystkie kraje. Kto płaci, ten wymaga. Nie ma nigdy inaczej. Zawsze na świecie tak było. A więc czy Światowa Organizacja Zdrowia dziś jest narzędziem manipulacji, przede wszystkim ze strony Billa Gatesa i Chin, to się dowiemy, jeżeli zostanie przeprowadzone śledztwo. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo znajomą sytuację, a mianowicie Donald Trump jest otwarcie krytykowany przez swojego własnego urzędnika i doradcę, niejakiego Anthony Fauciego, który był doradcą zresztą od czasów Billa Clintona, kilku prezydentów i jest uważany za eksperta dziś od koronawirusów, ale w przeszłości oczywiście był i jest bardzo bliskim znajomym znowu Billa Gatesa i realizował kilka programów finansowanych przez Billa Gatesa. A więc rzeczywiście w tych wszystkich rozgrywkach zaczyna się wyłaniać także i taka powieść szpiegowska niemal, aż gotowa do napisania. Tak, scenariusz mamy gotowy do napisania. Z tego, co już wiemy, koronawirus uderzył końcem października 2019 roku, bo wtedy odbywały się w Wuhan wojskowe igrzyska sportowe. I pierwsi zaczęli mówić sportowcy francuscy, między innymi francuska pięcioboistka, którzy zaczęli mówić, że 200 osób czuło się bardzo źle, miało symptomy po powrocie z tej olimpiady w Wuhan, miało symptomy, które dziś mówimy, że są objawami koronawirusa. To byli sportowcy, młodzi ludzie, silne organizmy. A jednak 200 osób zostało w październiku już 2019 roku zarażonych. Potem mamy informacje o listopadzie, o grudniu, ale dopiero później Światowa Organizacja Zdrowia ustami pana Ghebreyesusa informuje, że mamy do czynienia z pandemią. W międzyczasie odbywa się chiński Nowy Rok. Chińczycy latają wieloma samolotami po całym świecie. Chińczycy z Wuhan także latają po całym świecie. We Włoszech. Dlaczego we Włoszech rozpoczęła się taka ogromna klęska? Ponieważ we Włoszech jest mnóstwo chińskich firm. Ja do tego doszedłem badając kilka tutaj centrów chińskich, między innymi w ulicy Kosowskiej pod Warszawą, które okazało się handlują włoską odzieżą. Odzieżą z włoskimi markami. Wyrobami z włoskimi markami. Chińczycy kupili po prostu włoskie firmy, produkują tam różne drobiazgi, natomiast przywożą do tych firm produkty robione w Chinach i one są rozprowadzane potem już i konfekcjonowane jako produkty włoskich firm. A więc zniesione są cła wewnątrzeuropejskie i tak dalej, i tak dalej. Stąd tak ogromny problem we Włoszech. ponieważ tam była ogromna migracja i fluktuacja Chińczyków pomiędzy tymi firmami, które rzekomo są włoskie, a tak naprawdę są chińskie. Tam jest mnóstwo pracowników niezgłoszonych. Zresztą co ciekawe, bo można to zobaczyć na Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Pracuje tam mnóstwo Chińczyków, mieszka tam mnóstwo Chińczyków, nikt nie umiera. Od wielu lat nie zgłoszono zgonu Chińczyka stamtąd. To niezwykle zdrowe miejsce musi być, skoro tam nie umiera. Albo, jak twierdzą funkcjonariusze naszych służb, jeden dokument tożsamości służy kilku osobom, ci, którzy umierają, są gdzieś tam grzebani po cichu. No to jest makabryczne, ale opowiadam o tej mechanice działania chińskiego biznesu, bo pandemie w Europie wybuchły tam, gdzie są skupiska chińskiego biznesu.
Pierwszy telefon, prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przedziewica.
Teraz zawsze. Kogo witamy?
Ojciec Tadeusz Rydzyk.
O, przepraszam, jeszcze przez
moment
nie słyszałem.
Pięknie. Cieszę się, że ojciec mnie nie poznał. Bardzo się cieszę. No, tak telefon zmienia, prawda? Tak, te dźwięki. Nie słyszę ojca?
Słyszymy się, dobrze się słyszymy.
Ach, to dobrze, bardzo dobrze. Bo ja patrzę w telewizję i dlatego trochę opóźnienie jest też taka. Obraz w stosunku do głosu, telefon w stosunku do obrazu. Tak, otóż pierwsze, ojcze, drogi panie redaktorze, pierwsze, no, jest dużo, dużo przeciekawych tematów jest. Zapytałbym pana, co pan myśli o tym, ciekawy jestem, co pan myśli o tym, pierwsze, co chodzi w tych mediach społecznościowych, że ta deputowana Sara Kuni, ale chyba tak się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, to co powiedziała w parlamencie włoskim, no, to demaskowanie Billa Gatesa, tego, prawda? No bardzo ostro powiedziała, to jest pierwsze. Drugie, no bardzo ciekawa wypowiedź między innymi księdza kardynała Millera, to takie ostrzeżenie przed rządem światowym. I tutaj między innymi mówi o prawach katolików. Trzecie, tak, no jakieś takie wzbudzenie paniki było. To jest to wprost panika, również w Polsce. Ona jeszcze jest do dzisiaj. Nawet tu widać, ludzie się boją i takie przyklejenie nam takiego myślenia. Uwaga, w kościele można się zarazić, ale nie można się z nim, nie musi się zarazić w restauracji teraz, nie musi się zarazić w sklepie, tak, w tych wielkich sklepach i tak dalej. Tu już nie. Tak, także a przy tym zamknięcie kościołów w wielu miejscach, nie pamiętam, który to kanon, 231 czy 213 wprost mówi, że katolickom nie można odmawiać sakramentów. Katolicy mają prawo do sakramentów, do tego życia duchowego i tak dalej. Tak, a tu przy tym było zamknięcie, a nawet tak, że w niektórych sytuacjach były takie tereny, bym powiedział, w świecie, w których nie było podawane, nie, nawet komunię świętą zabronili podawać. Także proszę popatrzeć, czy to nie jest też atak na wiarę. No i ostatnie, jak tak patrzę, to u nas ci rządzący pięknie nas przeprowadzili przed tym, żeby jak najmniej było tych zachorowań. Jak najmniej. Gdy porównuję na przykład no, taką no to Szwecja wspomniana też przez pana i ich takie poglądy, ta prawda, żeby taka stadna odporność powstała, tak, no tam jest proste eutanazja. podawanie na przykład chorym, starszym oficjalnie morfiny, jak czytamy. Ja nie jestem lekarzem, ale tak czytam, że na skutek tej morfiny jeszcze bardziej duszą się ci ludzie. Tak, i tu patrzę na Polskę, to ja bym powiedział, no, za mało, szapoba, przed premierem w tej sprawie, czy przed ministrem zdrowia. Ja, no, nie wiem, czy myśmy wiedzieli, co idzie na nas, prawda? Myślę, że minister zdrowia nawet, zresztą człowiek, profesor medycyny, niekoniecznie musiał wiedzieć, co to jest, bo to było ukrywane. Ten koronawirus, sami państwo mówicie, że pierwszy sekretarz właściwie Chin sterował tym i decydował, czy puścić te informacje, czy nie. No i WHO i tak dalej. A tutaj, no, pięknie się zachowali. A to, że na przykład, jak ja to widzę, że tam ileś osób zachorowało i wstrzymuje się wszystko, zamyka się szkoły i tak dalej. To jest też jakieś takie przygotowanie całego społeczeństwa do tego właśnie. W tej chwili widać, jakbyśmy zostaliśmy, powiedziałbym tak, przeszliśmy lekcję, wszyscy dotrzymaliśmy lekcję, że należy uważać. Należy uważać, sytuacja może być poważna i tak dalej. Jakkolwiek wracam do tego, nie może być paniki. I nie można mówić, że w kościele zaraża się. To jest, myślę, że te centrale antyewangelizacyjne każdą okazję wykorzystują, żeby uderzyć w naszą wiarę, żeby osłabić wiarę. I tu też w jakiś sposób, oby im się nie udało. Oby im się nie udało. Ja patrzę, ile osób teraz przychodzi do kościoła, ile może być w Kościele na Mszy Świętej, a ile jest. Dlaczego? Czy tylko panika? Czy może już takie sobie odpuszczenie, a w internecie jest, a można komunię duchową, a można jakoś tam, no takie, prawda, może mądremu dość, nie będę mówił. W każdym razie tych parę pytań i może tyle. Ja wierzę w to, że my wyjdziemy z tego mądrzejsi. Polacy to jest taki naród, że daje sobie radę w sytuacjach takich nieprzewidywalnych. Potrafimy być w tej spontaniczności. Inaczej na przykład niż Niemcy. Oni muszą mieć wszystko obliczone, poukładane. A jak są takie sytuacje nieoczekiwane, to im ciężko się pozbierać. To inna nasza jest taka konstrukcja. Inaczej jesteśmy wychowani, prawda? Dziękuję serdecznie. No jest tych problemów. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, pan redaktor Witold Gazecki.
Z tym Gatesem. Pani Kunial w parlamencie włoskim odważnie wypowiedziała wszystkie nasze znaki zapytania. Ona to zrobiła odważnie i spójnie, dosyć logicznie, oskarżając Billa Gatesa o próbę manipulowania światowym systemem zdrowia w kierunku osiągnięcia oczywiście własnych celów. Teraz tak, Gates jest człowiekiem niezwykle bogatym. Ja podam tylko tyle, że wychodząc z Microsoftu i poświęcając się działalności charytatywnej, Gates posiadał majątek rzędu 54 miliardów dolarów. Jak ojciec myśli, ile dziś po dekadzie działalności charytatywnej, zaznaczam, Gates ma pieniędzy? I dodam, ponad 103 miliardy dolarów. A więc okazuje się, że ta działalność charytatywna to jest niezwykle dobry biznes. Gatesowi już nie potrzeba pieniędzy. Gatesowi potrzeba władzy. I dlatego Gates dzisiaj odwraca nasze myślenie. I to pani Kunial powiedziała, że zamiast natychmiast szukać lekarstwa na koronawirusa i upowszechniać wiedzę, czym jest ten koronawirus, żeby ludzie mogli jakiś zdrowy tryb życia zacząć uprawiać, szuka się szczepionki. Szuka się szczepionki, na gwałt prowadzi się badania. Ja wiem o dwóch firmach co najmniej, które prowadzą pod nadzorem Gatesa badania. Jedna to jest CureVac, niemiecka firma, gdzie laboratorium w Tübingen właśnie działa pełną parą, żeby stworzyć szczepionkę. Drugie to jest amerykańska firma. I w obu tych firmach są udziały Gatesa. Na czele tej niemieckiej firmy stoi Dietmar Hopp, syn nazisty, który w 1938 podpalił między innymi Bożnicę. No to takie rodzinne są konekcje. Ten człowiek ma majątek obliczany na ponad 15 miliardów dolarów i też oddał się działalności charytatywnej. I stworzył między innymi firmę CureVac. Tak się nazywa. I teraz tak, szukamy szczepionki, a nie szukamy lekarstwa. To jest odwrócona logika postępowania. Szukamy szczepionki na coś, o czym nawet nie wiemy, czym jest. Bo wiemy, że to wirus, wiemy mniej więcej, jak jest zbudowany, wiemy mniej więcej, jak powstał, no ale tam naukowcy alarmują, zostały wprowadzone ręką człowieka modyfikacje. Jak te modyfikacje będą działać w rozłożeniu w czasie? I teraz, czy jak obserwujemy teraz spadek tej krzywej zarażeń, to jest to związane z typowymi krzywymi chorowania na koronawirusy. Koronawirusy są sezonowe. Zawsze w sezonie zimowo-wiosennym jest szczyt zachorowania, potem on opada. Czy też ten koronawirus będzie działał inaczej. Co więcej, ten koronawirus działa niezależnie od temperatury i klimatu, ponieważ zaraża i w Afryce, i na Islandii. To jest ciekawe i to według profesora Luca Montagnier, laureata Nagrody Nobla za wyizolowanie wirusa HIV, jest dowód na to, że ten wirus został stworzony ręką człowieka. Zresztą pan Montagnier powiedział dwa mocne zdania. W tym wirusie widzę ślad HIV, czyli prowadzono badania nad połączeniem zapalenia płuc, grypy i HIV, mówiąc tak najbardziej wulgarnie. I z drugiej strony powiedział, jeżeli ja się mylę, to zabierzcie mi Nobla. A Nobla dostał bodaj w 2008 roku. Więc to są poważni ludzie. Tych ludzi się wycisza dzisiaj. Dlaczego się wycisza? Dlaczego dziś większym autorytetem jest Bill Gates niż profesor Luc Montagnier? Albo profesor Didier Raoult z Kliniki Chorób Zakaźnych w Marsylii, który też mówi niepopularne w mainstreamie informacje na temat SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. To są bardzo poważne rzeczy, my to musimy wiedzieć. O tym media powinny informować, a nie terroryzować nas strachem, mówiąc tyle dzisiaj umarło, tyle umrze, tyle zachoruje. To są straszne informacje. Jeżeli tymi informacjami jesteśmy bombardowani przez media główne od lutego aż do maja i teraz dalej, to depresje, o to o czym mówiłem, to niestety jest efekt. To jest efekt. Za chwilę ludzie będą się zachowywać w sposób bardzo dziwny, bo tak długa deprywacja, niespotykanie się z innymi będzie powodowało, że drugi człowiek będzie kojarzony z zagrożeniem. Na drugiego człowieka będziemy patrzeć jak na rozsadnik zarazy, a nie jak na kogoś, komu mamy pomóc, wobec kogo mamy mieć jakieś uczucia, komu mamy pokazać nasze człowieczeństwo. Tutaj to jest atak w nasze człowieczeństwo.
Panie redaktorze, kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marian z Nałęczowa. Witam ojca redaktora i witam szanownego gościa. Panie Witoldzie, muszę powiedzieć, że praktycznie od początku oglądam pana komentarze. Jestem jednym z wielkich pana fanów. Bardzo dziękujemy za te komentarze, bo naprawdę wiele informacji możemy się od nich dowiedzieć, cotygodniowych komentarzy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że główny epidemiolog Polski, chyba że się mylę, pan dr Hałat, który też czasem występował w Radiu Maryja, mówi, że wyszukanie szczepionki na ten wirus to jest jakiś obłęd. To są słowa, które cytuję z innej radiostacji. Mówi też o wielu innych rzeczach, bardzo ciekawych. Chciałem też powiedzieć, że co do kościołów i naszych wierzących, widziałem sytuację, kiedy starsze panie przychodzące do kościoła rano widziały kartki na drzwiach i odchodziły z płaczem. Mój brat, który jest proboszczem w jednych z parafii w południowej Polsce, spuszczał normalnie parafian do kościoła i z tego powodu miał później restrykcje. Miał później policję u siebie na parafii. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć do pana redaktora jedną rzecz, że czasem czytam i staram się zrozumieć sprawy związane z ekonomią. Jest taki pan, który prowadzi blog, nie powiem nazwiska tego pana, natomiast powiem blog, nazywa się Trader21 i on opisuje ten kryzys bardzo fajnie. To znaczy on opisuje, że to, co wyprawiają w tym momencie banki centralne na świecie, jest bardzo, bardzo złe, delikatnie rzecz ujmując. To wszystko doprowadzi do tego, że może zniknąć w ogóle gotówka z obrotu za jakiś czas i pojawią się tylko pieniądze cyfrowe, ponieważ są na potęgę drukowane pieniądze. Jeżeli Fed amerykański, bank centralny, który tak naprawdę jest prywatnym bankiem, wchodzi na giełdę i zaczyna już tam wykupywać obligacje, są to obligacje kredytowe dużych korporacji, to jest niedaleki krok do tego, żeby zacząć wykupywać akcje ogromnych firm, co już robi bank centralny w Japonii, który jest większościowym udziałowcem prawie większej liczby korporacji japońskich, największych. Więc w takiej sytuacji, co może zrobić mniejsza firma, która chce konkurować z większą, wielką, ogromną korporacją, która ma niepojęty i ogromną ilość gotówki dostępu. To wszystko zaczyna stawać do góry nogami.
Dziękujemy panie Marianie, pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy, pan redaktor Witold Gadowski.
Polecam ten blog Trader, dlatego że to jest rzetelne zebranie informacji przede wszystkim ekonomicznych, ale nie tylko z całego świata. I ja sam z przyjemnością słucham tego młodego człowieka. On się nazywa chyba Kołodziejczyk. To bardzo rzetelny, porządny, niezależnie myślący człowiek, którego nie znam, ale bardzo z przyjemnością słucham. I teraz powiem taką anegdotę, ale prawdziwą. Otóż w zeszłym roku spotkałem się z sympatycznym bardzo naszym ministrem finansów, panem Kościńskim. I pan Kościński na moją tendencję płacenia gotówką, bo ja jestem zwolennikiem płacenia gotówką, bo jestem wolnym człowiekiem po prostu. Karty mnie zniewalają. Powiedział, ależ przecież gotówka jest niehigieniczna i są na niej zarazki. Trzeba płacić kartą. I teraz jak przyszła pandemia, to ja się zacząłem zastanawiać, no mamy tego naszego ministra bardzo przewidującego. On już wiedział dużo wcześniej, że zaraza przenosi się za pomocą gotówki, a dopiero później główne media opublikowały tego typu pogląd. Otóż, proszę Państwa, nie dajmy sobie zabrać gotówki, bo tym samym wprowadzimy sobie do portfela państwowego kontrolera, który będzie nas w końcu rozliczał z tego, na co wydajemy, gdzie wydajemy, czy dobrze jemy, czy nie jemy dobrze. I wprowadzi się w Polsce indeks społeczny, taki jak jest w Chinach. W Chinach już dziś obywatel jest oceniany z pracy społecznej, z postaw, z tego, co je, jak się zachowuje, jak reaguje na polecenia czynników państwowych. Chcielibyśmy takiego świata, bo ja nie. I dlatego musimy się buntować. My musimy być niepokorni. Bo jak będziemy jak pokornie dać sobie zakładać kagańce, być odganiani od kościołów, zamykani w domach i tak dalej, no to potem się nie dziwmy, że obudzimy się w świecie, w którym nie mamy swobód obywatelskich, a przyszłe pokolenie naszych dzieci zada nam pytanie, co zrobiliście w momencie, gdy była nam zabierana wolność. Ja pragnę tylko przypomnieć, że po 9-11, czyli 11 września 2001 roku, zabrano nam mnóstwo praw, poddano nas całemu zestawowi bezprawnych kontroli pod hasłem walki z terroryzmem. W międzyczasie ponoć zabito Osamę Bin Ladena, ponoć zabito Abu Bakra al-Baghdadiego, czyli najgroźniejszych terrorystów, ale te restrykcje i prawa nie zostały cofnięte. I dziś na lotniskach, o ile one zostaną otwarte, bo na razie są zamknięte, byliśmy poddawani upokarzającym procedurom. No musieliśmy być prześwietlani, zdejmować buty, zdejmować paski. Grzebano nam w naszych rzeczach, nie dlatego, że byliśmy podejrzanymi przestępcami, tylko że po prostu takie procedury wobec nas zastosowano. Teraz zastosuje się na lotniskach co najmniej mierzenie temperatury i skanowanie siatkówki oka i kilka innych rzeczy. Czy my się na to zgodzimy?
Panie redaktorze, czy
chcemy żyć w takim świecie?
Na zakończenie naszego spotkania pozostały 3 minuty. Dwa tematy. Proszę o taką dyscyplinę czasową i słowną. Pierwszy temat, no to inwigilacja, a jednocześnie zarządzanie strachem, bo do tego prowadzi od tego 11 września, że jesteśmy poddawani inwigilacji i takiemu zarządzanie strachem jest dla nas wręcz testowane, na ile społeczeństwa, obywatele się temu poddają. No i drugi temat. W Polsce rozgorzała dyskusja na temat cenzury w Trójce, trzecim programie Polskiego Radia. No ale pan jest tego zdania, że większa cenzura jest na YouTubie i Facebooku.
Tak, więc bardzo krótko. Zarządzanie strachem jest bardzo korzystne dla rządzących, dlatego że odkąd marksista Erich Fromm napisał swoje dzieło pod tytułem Ucieczka od wolności, korzysta się z tego, że wierzy się w to, że ludzie uciekają od wolności w kierunku bezpieczeństwa. Rezygnują z wolności na rzecz bezpieczeństwa. To taka krótka odpowiedź teoretyczna. Natomiast to drugie pytanie, bo wyleciało z głowy.
Cenzura. Gdzie większa? W Trójce czy na YouTubie i Facebooku?
No, cenzura na YouTubie to jest cenzura marksistowska. Można obrażać Jana Pawła II, można obrażać katolików, i można palić flagę polską. To wszystko ma miejsce na YouTubie i ludzie piszą skargi i odpisuje się im, że te działania nie naruszają standardów społecznych. Ale gdy na przykład opublikowałem vloga mówiącego o tym, że hydroksychlorkina jest dobrą substancją pomagającą w terapii COVID-19, natychmiast zostało zdjęte. Dlaczego? Ponieważ promowany jest Remdesivir. Dlaczego? Ponieważ Remdesivir jest opatentowany przez Gilead Science, korporację, i kosztuje $1000, a hydroksychlorkina jest tania i nie może być opatentowana. Musimy zobaczyć, że świat stał się bardzo złożony, to gra interesów i ta marksistowska cenzura na YouTubie między innymi jest problemem. Tymczasem nasze Ministerstwo Cyfryzacji nic w tej sprawie nie robi. Oni działają na terenie państwa polskiego, gwałcąc polską konstytucję. Jest gorszące, że organy państwa udają, że tego nie ma. Natomiast w momencie, gdy w postkomunistycznej Trójce doszło do dziwnej sytuacji, no, rozpętała się histeria z dwóch stron. Bo z pierwszej strony oczywiście pan Marek Niedźwiecki i wszyscy ci byli PZPR-owcy i lewicowcy zaczęli krzyczeć, że się łamie wolność słowa, tak jakby oni nie łamali wolności słowa, pracując od stanu wojennego w Trójce. A z drugiej strony, niestety, należy zauważyć, że gracja, z jaką postępuje kierownictwo radia z nadania Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy ci dyrektorzy z nadania Prawa i Sprawiedliwości, to gracja poruszania się słonia w składzie porcelany. I no tutaj z jednej i z drugiej strony po prostu żałosne to jest.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Redaktor Witold Gadowski, reżyser, publicysta, reporter. Gorąco i serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, panie redaktorze.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.